Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. W programie o kolejnej rocznicy pierwszej, największej wywózki w lutym 1940 roku dokonanej przez Sowietów. O tym w rozmowie z doktorem Marcinem Zwolskim z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Bardzo tragiczna noc z 9 na 10 lutego 1940 roku. Pod domy niektórych obywateli II Rzeczpospolitej pod zaborem sowieckim podjechały specjalne ekipy, aby zabrać ich na zsyłkę na Syberię.
Tak, tragiczna noc, noc przede wszystkim niesamowitego zaskoczenia. My często mówimy o wszystkich deportacjach jako o takim jednym zjawisku, natomiast powinniśmy zawsze pamiętać, że ta pierwsza deportacja miała w sobie właśnie to, czego nie miały kolejne, czyli to ogromne zaskoczenie. Później rodziny, które obawiały się zagrożenia ze strony sowieckiej, przygotowywały się do tego. Często miały spakowane nawet jakieś podstawowe rzeczy, żeby w razie czego, jeśli po nas przyjdą...
Taki kuferek przetrwania.
Tak, będziemy gotowi. Natomiast ta pierwsza noc rzeczywiście była ogromnym zaskoczeniem. Nikt nie był do tego przygotowany. Panował ogromny mróz. Warunki były straszne do przeprowadzenia tego typu operacji. Panika, która wybuchła, uniemożliwiała też tak naprawdę tym ludziom jakiekolwiek racjonalne myślenie. Trzeba było w ciągu kilkunastu minut podjąć bardzo wiele decyzji, co bierzemy, z czego rezygnujemy, co jest ważne, co się może przydać. Tak naprawdę wszystkie te decyzje trzeba było też podejmować, nie wiedząc, co się z nami, z naszą rodziną stanie, bo Sowieci tych informacji mocno skąpili. Nawet jeśli wiedzieli, mówimy tutaj o tych osobach, które przeprowadzały deportacje, to po prostu ukrywali tę wiedzę, zresztą działając zgodnie z wytycznymi. Ci ludzie zabierani tak naprawdę nie mieli mieć wiedzy, gdzie są wywożeni i po co.
Najgorsze było to, że zabierano całe rodziny, bo do tej pory jakiekolwiek działania wrogów ojczyzny to były takie, że no, albo mężczyzn, albo no, zdolnych do walki ewentualnie gdzieś tam zabierano, a tutaj podjęto decyzję, że wywozimy wszystkich od niemowlęcia, od kobiet w ciąży, aż do tych najstarszych.
Tak, rzeczywiście były już tego typu przypadki, nawet podczas represji po powstaniu styczniowym, kiedy też wywożono represjonowano całe rodziny, ale rzeczywiście no, Polacy do tego nie przywykli. Generalnie przywykło się do myślenia, że jeśli ktoś podejmuje działalność, nie wiem, antycarską, tak antyrządową, czy w tym wypadku już antysowiecką, no to on jest zagrożony. Być może reszta rodziny będzie zagrożona jako tacy, no powiedzmy, rodzina, najbliżsi, kogoś, kto popełnił coś złego, będą w jakiś sposób szykanowani, ale nikt się nie spodziewał, że całe rodziny, ludzi, którzy tak naprawdę nic złego nie zrobili, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, no właśnie, do odpowiedzialności za co? Tak naprawdę za nic. To można powiedzieć, że te osoby poniosły tą represję, poniosły odpowiedzialność za to, że kiedyś na przykład wybrały zawód leśnika. No, ktoś, kto studiował w latach 20. i postanowił, będę leśnikiem, no któż mógł wiedzieć, że ta decyzja będzie miała taki efekt, takie nie tylko dla niego, ale takie konsekwencje dla całej rodziny, której jeszcze wówczas ten młody człowiek nie znał. No rzecz nie do przewidzenia, niesamowita.
Powiedziałem, że to największa była ta pierwsza wywózka. Jak się szacuje, ile osób ona dotknęła i jakie kategorie obywateli zostały w tej wywózce uwzględniane?
Tak, ta deportacja była największa, nawet biorąc pod uwagę też i deportacje wcześniejsze, które miały miejsce obywateli polskich na terenie Związku Sowieckiego, jak i też późniejsze, jeszcze z powojennej, powiedzmy, Polski, które też miały miejsce w 1944 i 1945 roku, czy nawet późniejsze, jeszcze do lat 50. trwające z Kresów. Ta, tak czy siak, była największa, 140 tysięcy osób. A jeśli chodzi o kategorie, cóż, tak naprawdę dwie kategorie, no możemy mówić właściwie o trzech, bo pierwszą kategorią podstawową, jaką Sowieci zamierzali wywieźć, to były rodziny osadników wojskowych, rodziny weteranów wojennych, którzy w zasługę...
1920 roku.
Przede wszystkim, ale nie tylko, którzy w zasługę za swoje dokonania wojenne otrzymali nadziały ziemskie na wschodzie wschodzie kraju. Mieli też oczywiście troszkę tego wschodu bronić. To było w założeniu władzy od początku. Sowieci o tym doskonale wiedzieli i postanowili, że te rodziny w całości trzeba wywieźć od razu. Tak naprawdę z dokumentów nie wynika dokładnie, czy mieli świadomość pewnego rozróżnienia, gdyż jako, że na wschodzie było bardzo dużo ziemi do zagospodarowania po wywalczeniu niepodległości w latach 20. władza polska podjęła decyzję, że część ziemi zostanie podarowana właśnie tym weteranom wojennym, a część ziemi będzie można kupić. Kupowali ją osadnicy z centralnej, z zachodniej Polski i to byli tak zwani osadnicy cywilni, czyli mamy tutaj tak naprawdę dwie grupy, osadników wojskowych i osadników cywilnych. Sowieci traktowali ich równo, absolutnie. Wydaje się, że wręcz ich nie rozróżniali. I wreszcie trzecia grupa, o której wywózce zdecydowano nieco później.
To była pierwsza, o której powiedzieliśmy. Druga to urzędnicy, ludzie związani z drugą Rzeczpospolitą.
Ogólnie władzami? Tak się mówi, ale wywożono urzędników i wywożono ludzi związanych pod warunkiem spełnienia tego kryterium, że byli również osadnikami. Przyjęło się sądzić, że wywożono urzędników, bo byli urzędnikami, bo mieli związek z władzą polską. Dzisiaj wiemy, że tak naprawdę wywożono na przykład tych urzędników, którzy sprowadzili się na wschód jako osadnicy, porzucili ziemię, bo nie oszukujmy się, nie wszyscy wytrwali na ziemi, to nie byli ludzie, którzy byli nauczeni tej ziemi. Duża część z nich porzuciła ziemię, sprzedała ziemię i przeniosła się na przykład do miast. I w mniemaniu wszystkich, potem po tej deportacji, ludzie powiedzieli, no tak, no wywożono również urzędników, wywożono również nauczycieli. Dla władzy sowieckiej oni byli osadnikami. Oni byli osadnikami. Nawet jeśli sprzedali ziemię, nawet jeśli przeprowadzili się do miasta, nadal byli osadnikami.
Różnorodne funkcje.
Tak? I dlatego zostali wywiezieni. Nie dlatego, że byli na przykład nauczycielami i pełnili w tym momencie tą funkcję, ten zawód wypełniali, ale dlatego, że byli osadnikami. Czyli mamy tę grupę osadników wojskowych, grupę osadników cywilnych, no i wreszcie leśnicy, czyli ludzie związani ze służbą leśną. To była ta kategoria, która została właściwie w ostatniej chwili przez władzę sowiecką dorzucona, że skoro już wywozimy tutaj dużą grupę ludzi, dorzućmy do tego jeszcze leśników. Wiemy, czego władza się jakby obawiała, czego Sowieci się obawiali ze strony leśników. To byli ludzie wyszkoleni w posługiwaniu się bronią. To byli ludzie, którzy znali ostępy leśne. Mogli być i na pewno byliby groźni w przypadku powstawania partyzantki. Natomiast dlaczego jakby tak gwałtownie dorzucono ich do tej pierwszej deportacji, a na przykład nie przeznaczono ich jakby do represjonowania w czasie późniejszym? Tego w całym tym procesie decyzyjnym, chociaż znamy coraz więcej dokumentów sowieckich, tego wciąż nie wiemy. No przypuszczalnie, tak jak wiele tego typu decyzji, po prostu ktoś na górze władzy sowieckiej dostrzegł taką możliwość i powiedział, dobra, tych też, no skoro już wieziemy, to możemy wywieźć trochę więcej.
To wszystko wymagało sporego aparatu przygotowawczego, no bo tak, ktoś musiał tych ludzi wszystkich zabrać, w coś trzeba było ich zapakować, najważniejsze podjąć decyzję. I te decyzje też nie mogły zapaść w ostatniej chwili, tuż przed nocą z 9 na 10 lutego.
Rozmawiamy tak naprawdę o ogromnym procesie, który powoli coraz bardziej nam się rozjaśnia w miarę poznawania poszczególnych dokumentów i wyjaśniania konkretnych jakby kolejnych aspektów i etapów tych przygotowań. Przez lata patrzyliśmy na deportacje głównie jakby obcując z relacjami deportowanych. A wiadomo, że w relacjach osób deportowanych cała deportacja zaczyna się od tego momentu, kiedy Sowieci przyszli, weszli do nas, zawalili kolbami karabinów w drzwi i wtargnęli. I to jest początek deportacji. No to oczywiście nie jest, to nie może być żaden początek. Przygotowania do deportacji trwały kilka miesięcy i uczestniczyło w nich kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest w ogóle niesamowita operacja logistyczna, potężna, która była przez Sowietów przygotowywana i udała się, można powiedzieć, tylko dlatego, że byli już doświadczeni w tego typu akcjach. To nie była pierwsza deportacja dla władz sowieckich. Oni swoich obywateli, całe lata 30. to trenowali, także wiedzieli, jak to robić. Mimo wszystko tutaj kilka miesięcy trwały przygotowania do tej operacji. I to, co się stało 10 lutego, to, co dla naszych deportowanych Sybiraków było początkiem tej operacji, tak naprawdę dla Sowietów było jej końcem.
Mam przed sobą, dlatego słychać było te szelesty, książkę profesora Albina Głowackiego W tajdze i w stepie, mówiąca o deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. I tutaj jest sporo informacji właśnie o tym procesie, jak to wszystko przygotowano.
Tak, to jest najnowsza publikacja nasza, najnowsza publikacja Muzeum Pamięci Sybiru, przygotowana przez profesora Albina Głowackiego, jednego z, no zdecydowanie jednego z najlepszych specjalistów, jeśli chodzi o cały ogrom represji sowieckich z lat 1939-41. Pan profesor zajmował się tym tematem już począwszy od lat 80., także wtedy, kiedy jeszcze właściwie nikt się tym nie zajmował. Jest to świetny specjalista, który pomimo tego, że zajmuje się tym tyle lat, ciągle potrafi wyciągnąć jakieś nowe wątki, nowe materiały, wygrzebać ze swoich zbiorów i notatek. Wiemy, że dzisiaj nie jest możliwe prowadzenie badań w archiwach rosyjskich, ale pan profesor przebadał te archiwa jeszcze kiedy było to możliwe. Ma mnóstwo notatek, materiałów niewykorzystanych. Zgodził się tutaj we współpracy z nami podjąć trud nad taką książką i rzeczywiście opisał ją, opisał ten cały proces przygotowawczy w sposób taki, w jaki nikt wcześniej tego nie zrobił, stąd też jest to publikacja skierowana do odbiorców, powiedziałbym, normalnych, takich zwykłych, którzy nie mają na co dzień do czynienia z historią. Jest napisana prostym językiem, z dużą ilością ikonografii, ale zawiera też wiele faktów, które będą bardzo ciekawe nawet dla zawodowych historyków, bo są to fakty nowe, fakty wcześniej nienagłaśniane, właśnie głównie związane z tym całym procesem decyzyjnym. To, co się czyta na łamach tej książki, naprawdę otwiera oczy na wiele faktów. Dopiero po przeczytaniu wielu fragmentów, ja sam, choć od lat też tę tematykę badam i popularyzuję, wiele rzeczy dopiero no, jakby zrozumiałem, spojrzałem na nie w inny sposób. Dopiero pomyślałem, no tak, przecież to było możliwe właśnie dlatego, że podjęto takie decyzje wcześniej, że podjęto taki proces przygotowawczy. Wiele elementów tego procesu jest naprawdę, okazało się być zaskakującymi.
Spotkanie z autorem tej książki odbędzie się 16 lutego 2023 roku w Muzeum Pamięci Sybiru o godzinie 17.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
W studiu dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Ta największa, pierwsza zsyłka to 9-10 lutego 1940 roku, ale ona była pierwsza. Były potem kolejne, następne.
Tak, w okresie tak zwanej pierwszej okupacji sowieckiej, czy też ogólnie okupacji sowieckiej, my tutaj na Białostoczyźnie mamy tę specyfikę, że mówimy o pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej. Mówię tutaj o okresie od września 1939 roku, no powiedzmy od października, do czerwca 1941 roku. W tym okresie miały miejsce cztery duże akcje deportacyjne, stąd też mówimy o takich czterech dużych wywózkach. Rzeczywiście pierwsza właśnie z lutego 1940 roku, a kolejne były oddalone od siebie no tak średnio co dwa miesiące, bo to był mniej więcej ten czas na przeprowadzenie tego procesu przygotowawczego. Już w momencie, kiedy
niektórzy wręcz sugerują, że to był czas, kiedy te wagony z Syberii, które wywoziły, mogły wrócić na nasze tereny.
W pewien sposób można by się było nawet z tym zgodzić, bo mniej więcej, jeśli policzymy, że podróż na wschód w przypadku niektórych deportowanych trwała około 3-4 tygodni, no to jest właściwie miesiąc, tak? Także oczywiście miejsca były różne, Syberia jest ogromna, Kazachstan, to są wszystko potężne tereny, stąd też ta podróż...
Północ Rosji.
Tak, ta podróż trwała czasem, mówimy o podróży pociągiem, czasem trwała kilkanaście dni, te dwa tygodnie, czasem te trzy bądź trochę więcej. Później oczywiście to były jeszcze też barki, wozy, piechotą, także to nie był koniec podróży, ale rzeczywiście no to był czas, który był potrzebny, żeby te wagony ściągnąć z powrotem, ale ważniejsze było też przygotowanie kolejnej operacji pod względem logistycznym, przecież wyselekcjonowanie ludzi, którzy mieli zostać wywiezieni, przygotowanie im miejsc w miejscu nowego osiedlenia, przygotowanie, gdzie mają być zatrudnieni, w jaki sposób, którą trasą przeprowadzić deportację. to wszystko było przygotowane logistycznie i na to przygotowania też te 2 miesiące kolejne były potrzebne. Stąd też druga deportacja to jest kwiecień 1940 roku i trzecia to jest czerwiec 1940 roku. Także mamy luty, kwiecień i czerwiec 1940 roku i potem następuje, można powiedzieć, spokój. Ludziom się wydaje, że nic już dalej nie nastąpi. Władza sowiecka widocznie uznała, że rozprawiła się ze społeczeństwem w sposób wystarczający, bo do kolejnej deportacji trzeba czekać aż rok. Maj i czerwiec 1941 roku to jest ten czas, kiedy jest prowadzona kolejna, czwarta operacja tuż przed agresją niemiecką na Związek Sowiecki.
Ale w międzyczasie jeszcze odbył się pobór do wojska. Mało o tym wspominamy, bo wraz z zajęciem naszych terenów przez Związek Sowiecki zostały one wcielone do Rosji Sowieckiej. Obywatelom rozdano paszporty sowieckie i w związku z tym zaczęli podlegać ustawom wojskowym. I druga połowa 1940 roku, pierwsza połowa 1941 pobierano młodego rocznika także z naszych terenów, tutaj z okolic Białegostoku, Łomży, chociaż nikt nigdy nie był w żaden sposób związany z Rosją radziecką czy z Rosją w ogóle.
Rzeczywiście o tym się nie mówiło do niedawna, a nie mówiło się głównie dlatego, że osoby, które tej represji, bo my to traktujemy ewidentnie jako represję, osoby, które zostały tej represji poddane, one przez lata walczyły z takim odium, że byli czerwonoarmistami. Później te rodziny, ich dzieci, wnuki nie bardzo chciały się do tego przyznawać, że coś takiego miało miejsce, no bo jak się przyznać, że mój dziadek był czerwonoarmistą? No, był deportowany, no to był deportowany, to był represjonowany, ja się do tego przyznaję i żądam sprawiedliwości, ale był czerwonoarmistą, jak się do tego przyznać? Zaraz ludzie powiedzą, że nie daj Boże ochotnik, czy nie wiadomo, tak? Tak, to była okrutna represja, zresztą w ogóle tych rodzajów represji, o rodzajach represji możemy mówić, bo było ich bardzo, bardzo wiele, tak naprawdę no, trudno wskazać jakąkolwiek kategorię społeczną, która jakimś represjom sowieckim nie podlegała, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o brankę, o pobór do wojska, też była to represja jeszcze z czasów carskich prowadzona. My nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie wskazać liczby. Mówi się o liczbie od kilkudziesięciu do 100 tysięcy młodych mężczyzn, których wcielono przygarnęła, że się tak wyrażę, armia czerwona. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnej liczby. Dokumenty sowieckie na ten temat niestety bardzo rzadko odnoszą się do wcześniejszego obywatelstwa. Mówią o narodowości, ale trudno tutaj mówić o wcześniejszych obywatelstwie, a społeczeństwo już było bardzo mocno przemieszane. Tak jak mówię, później rodziny też jakby no... Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale jakoś mocno nie walczyły nie o to, żeby ustalić te liczby. Stąd też dzisiaj, kiedy temat rzeczywiście jest dla historyków interesujący, to też z kolei nie ma dostępu do dokumentów.
Tym bardziej w kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce na Ukrainie, bo okazuje się, że Sowieci, Rosjanie nie zrezygnowali z tego. Zajmują jakiś teren i zaraz zamieniają te paszporty, dowody, robią Bogu ducha winnych ludzi swoimi obywatelami i pierwsze, co robią, to pakują ich w sowieckie kamasze.
Panie redaktorze, tutaj w ogóle ilość podobieństw jest tak porażająca, że my historycy zastanawiamy się, na jakim świecie żyjemy. To jest tak naprawdę, my to opisywaliśmy przez tyle lat jako historię, jako jakąś...
Myśleliśmy, że to będzie
to było,
historia.
Minęło taka historia, a raptem okazuje się, że co? Że to dokładnie kalka postępowania sowieckiego jest w tej chwili w wykonaniu władz rosyjskich. Podobnie zresztą, jak zachowania władzy sowieckiej były w dużej mierze kalką zachowań i represji władz carskich. Też przez wiele lat myśleliśmy, uczono nas, że tak naprawdę władze sowieckie prowadziły zupełnie inną kategorię represji niż władze carskie. Nie jest to prawdą, to w większości były te same represje. Być może niektóre akcenty zostały inaczej rozłożone, inaczej przeprowadzone.
Bardziej brutalne.
Tak. Być może dokładnie były. Kwestia brutalizacji tych niektórych działań była większej bezprawności, bo jednak z czasów carskich no, była większa kontrola nad tymi represjami. Natomiast generalnie można powiedzieć, że te represje, które były stosowane w czasach carskich, później były w czasach sowieckich, a te, które w czasach sowieckich, niestety dzisiaj obserwujemy na walczącej Ukrainie.
Nawet jak spojrzymy na to z punktu widzenia prawnego, to zastosowane środki prawne, na przykład w czasie represjonowania po powstaniu styczniowym, czyli oparcie się o decyzje administracyjne, zostało później skalkowane właśnie w czasie działań sowieckich.
No cóż, skoro pewne rozwiązanie w mniemaniu władz działa, udaje się przekonać własną ludność do tego, że tego typu działania są sensowne i są wręcz zgodne z racją stanu i zgodne z prawem, no to dlaczego ich nie stosować dalej?
Szkoda tylko, że w międzyczasie ludzkość, czyli społeczność międzynarodowa, nie dopracowała się metod, aby chronić obywateli przed takimi nieprawnymi działaniami w momencie, kiedy mamy do czynienia z agresją, z zaborem i z zastosowaniem takiej klasycznej metody terroru wobec ludności cywilnej.
Myślę, że dlatego właśnie, chociaż jedni mówią, że historia uczy życia, to drudzy powtarzają, że historia uczy jedynie tego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła.
Powróćmy do tych wydarzeń, które będą związane z obchodami kolejnej rocznicy pierwszej wywózki za czasów sowieckich w 1940 roku. Jak zwykle Muzeum Pamięci Sybiru przygotowało cykl działań, które pomogą nam nie zapomnieć o tej rocznicy.
Tak, jak zwykle zapraszamy do udziału w tych wszystkich wydarzeniach. 10 lutego o godzinie 12 zbieramy się przy grobie nieznanego Sybiraka na takie główne oficjalne uroczystości, złożenie wieńców. Wieczorem o godzinie 17 tego samego dnia, 10 lutego, zapraszamy do nas, do muzeum, na zapalenie zniczy, zapalenie takiego światełka pamięci. To jest dla nas zawsze bardzo ważny element tych uroczystości, które odbywa się przy czytaniu wspomnień osób deportowanych. Jest to niezwykle poruszająca, podniosła chwila. Kto nigdy nie był, serdecznie zapraszamy. Warto. Na 11 lutego w sobotę bieg pamięci Sybiru. To jest już bieg, który się wpisał w kalendarz nie tylko wydarzeń historycznych, ale też sportowych. Co roku mamy komplet biegaczy. W tym roku lista 880 zgłoszeń już została zamknięta, także niestety, proszę państwa, można już tylko kibicować, ale kto nie zgłosił...
Albo truchtać chodnikiem,
Ale nic straconego, kto nie zdążył zgłosić się na bieg białostocki. Tydzień później, 18, mamy bieg we Wrocławiu, gdzie jeszcze miejsca są. Prosimy, można się zapisywać. I wreszcie mamy też bieg wirtualny. Każdy w każdym zakątku, nie tylko Polski, ale też świata, może zapisać się na bieg wirtualny, przebiec bądź nawet przespacerować 5 kilometrów i dzięki temu weźmie udział w naszych uroczystościach. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
Ja również dziękuję za spotkanie i zapraszam wszystkich na imprezy zorganizowane przez muzeum. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl, podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.